Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął prezydentów Filipin i Meksyku.
W Rzymie odbyły się liturgie dziękczynne za kanonizację nowych świętych.
Aleksander Kowalski w swej audycji poświęconej dialogowi katolicko-żydowskiemu mówi o zmianie postrzegania konwertytów z judaizmu w kontekście Holokaustu.
4 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Meksyku Felipe de Jesus Calderón Hinojosa został przyjęty przez papieża. Jak podają agencje, prywatna rozmowa trwała ponad 20 minut. Po jej zakończeniu do papieskiej biblioteki weszła małżonka prezydenta z trojgiem dzieci w wieku od 10 do 4 lat, a później także inne osoby towarzyszące. Następnie szef państwa meksykańskiego spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertonem.
Serdeczne rozmowy pozwoliły wymienić opinie na aktualne tematy międzynarodowe, również w związku z mającym się wkrótce rozpocząć szczytem G8. Prezydent Calderón będzie jego specjalnie zaproszonym uczestnikiem, czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. W odniesieniu do Meksyku mówiono głównie o takich aspektach życia tego kraju jak emigracja, ludność tubylcza, walka z przemocą i handlem narkotykami, środowisko. Zajęto się też sytuacją Kościoła katolickiego, a zwłaszcza znacznymi postępami, jakich już dokonano albo należy dokonać w jego relacjach z państwem. Przypomniano 15. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Meksykiem. Prezydent ponowił zaproszenie Ojca Świętego do odwiedzenia tego kraju.
Prezydent Filipin Gloria Macapagal Arroyo złożyła wizytę w Watykanie. Po audiencji u Benedykta XVI spotkała się również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz odpowiadającym za relacje z państwami arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Podczas rozmów poruszono kwestie serdecznych stosunków Stolicy Apostolskiej z Republiką Filipin oraz zrozumienia i współpracy między państwem a kościołem. Omówiono również sytuację polityczną i społeczną południowo-wschodniego regionu Azji. Szczególny akcent położono na promowanie tam praw człowieka i instytucji demokratycznych, czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego.
Spotkanie prezydent Filipin z Benedyktem XVI trwało 10 minut. Jak poinformował filipiński szef protokołu, prezydent Arroyo chciała poprosić papieża, aby w drodze na Światowe Dni Młodzieży do Sydney zatrzymał się na Filipinach. Marciano Painor dodał, że prezydent podczas rozmów w Watykanie poruszyła także kwestie stanu filipińskiej gospodarki oraz działalności szwadronów śmierci. Od objęcia władzy przez Glorię Macapagal Arroyo przyniosła ona blisko 700 ofiar śmiertelnych. W Rzymie sprawowano liturgię dziękczynne za wczorajszą kanonizację czworga błogosławionych. Francuzi i Maltańczycy modlili się w Bazylice Watykańskiej. Dziękczynnej Eucharystii za włączenie do grona świętych Marii Eugenii Milare przewodniczył arcybiskup André Ventois z Paryża, zaś za kanonizację Jerzego Preki arcybiskup Paul Cremona z Malty.
Pasjoniści oraz czciciele świętego Karola Haubena zgromadzili się w Bazylice świętych Jana i Pawła. Rano modlili się tam Holendrzy, a Eucharystii przewodniczył biskup Joseph Punt z Harlemu. Wieczorem w tej samej świątyni zgromadzili się Irlandczycy, również uważający świętego Karola za swego patrona.
Polacy natomiast przybyli rano do Bazyliki świętego Jana na Lateranie. Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył tam kardynał Józef Glemp.
Tu ja bym zwrócił uwagę, że mamy takich właśnie z XV wieku trzech wielkich świętych franciszkanów. To jest Jan z Dukli, pustelnik, to jest Szymon z Lipnicy, który się poświęcał dla ubogich. No i jest Władysław z Gielniowa, patron Warszawy, który jest w tej samej duchowości osadzony. A to jest pierwszy poeta, który po polsku zaczynał pisać obok łaciny jeszcze 100 lat przed Kochanowskim. Patron Warszawy, który jako błogosławiony już był wystawiony przez kardynała Kakowskiego na plac zamkowy, wtedy kiedy była bitwa o Warszawę, czyli cud nad Wisłą. I ja myślę, że wkrótce ta trójka tych wielkich duchowych ludzi, którzy w XV wieku dali umocnienie na naszej duchowości religijnej w czasach jagiellońskich, że to dzisiaj zaowocuje tym świadectwem tej ciągłości czyli inaczej mówiąc, tym czuwaniem opatrzności Bożej nad naszym narodem.
Czego my Polacy powinniśmy się uczyć od Szymona z Lipnicy, co dzisiaj wprowadzać w życie?
Szymon z Lipnicy był człowiekiem całkowicie oddanym Bogu i ludziom. To jest podstawowy jego charyzmat. Podkreślają biografowie, że on lubił uczyć się, a więc wszystko, co należało do spraw Bożych, Pisma Świętego, on to wchłaniał po to, żeby umieć potem z tej głębi przeżytego Słowa Bożego przekazywać wiarę innym. I to jest przykład takiego na serio podejścia do spraw Bożych, nie powierzchownie, tylko bardzo głęboko, i tego, myślę, potrzebujemy dzisiaj, i to zauważamy u młodzieży, która nie chce powierzchowności, chce właśnie wejść głęboko w prawdy Boże, tak jak to czynił święty Szymon z Lipnicy.
I pewnie jeszcze ten element, oprócz zawierzenia wszystkiego Bogu, Bożej opatrzności, także poświęcenia dla drugiego człowieka.
Ogromne to jest zadanie, bo nigdy miłość chrześcijańska nie pozostaje zamknięta. Zawsze się ona wylewa ku innym. I tutaj przykład świętego Szymona jest bardzo mocnym dowodem tego, że miłość Boga się nie zamyka w człowieku. Ona musi się rozlewać na innych, a zwłaszcza w takich trudniejszych czasach, jak to był okres zarazy. To wtedy była ta okazja jakby przez Boga podsuwana, żeby umieć dać świadectwo.
Homilię podczas mszy dziękczynnej wygłosił metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak. Podkreślił znaczenie daru, jakim jest dla Polski nowe święty.
Ojciec Święty ofiarował nam w dniu wczorajszym proroka, krzyża i zmartwychwstania. W polskiej historii wielkie nasze zwycięstwa dokonywały się przy wstawiennictwie świętych. Wolno nam wierzyć, że i święty Szymon z Lipnicy unosić się będzie nad wielką batalią Polaków o wierność wartościom ludzkim i chrześcijańskim.
Metropolita częstochowski nie ukrywa, że nowemu świętemu wiele zawdzięcza.
Gdy chodzi o archidiecezję częstochowską, mieliśmy lata całe seminarium w Krakowie, tuż przy grobie świętego Szymona z Lipnicy. Człowiek wychowany w Krakowie, też to drugie seminarium, to znaczy krakowskie, jest przy grobie świętego Szymona, a jeszcze wcześniej to i Kalwaria. Zawsze mi się pytał, jak byłem chłopcem, co to za święty. Tam jest taki wielki monument oparty na takim drzewie, które rośnie korzeniami do góry. Jest to tak zwane drzewo posłuszeństwa. Więc rzeczywiście to był święty, który akcentował przede wszystkim pełnienie woli Boga, zachowywanie Bożych przykazań. To na sposób, można powiedzieć, heroiczny, ale także to posłuszeństwo w Kościele, Kościołowi, no i zakonne. Więc takim go widzimy dzisiaj, taki znak świętego, który widział zmartwychwstanie, ale do którego się idzie drogą krzyża, jest nam bardzo potrzebny.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W okresie poprzedzającym II wojnę światową powszechne były uprzedzenia do żydowskich konwertytów. Na tym tle dobrze zrozumiałe są słowa kardynała Augusta Chlonda z jego słynnego listu pasterskiego z 1936 roku, którym zachęcał, by Żydów proszących o przyjęcie do kościoła witać radośnie w chrześcijańskich szeregach. Prymas zdawał sobie sprawę, że na ogół niezbyt chętnie ich wówczas w tych szeregach widziano. Było tak zresztą już od dawna. W XVIII- i XIX-wiecznej Polsce można było usłyszeć takie powiedzenia, jak na przykład: chłop spanoszony, Żyd chrzczony, wilk chowany, to wszystko diabła warte. Albo jeszcze agresywniejsze: Żyda ochrzczonego tylko utopić. Na przełomie XIX i XX wieku niepochlebne opinie o neofitach pojawiały się w publicystyce, a także w utworach literackich, w których dominował negatywny typ konwertyty z judaizmu. choć zdarzały się pod tym względem warte odnotowania wyjątki, takie jak powieści Michała Bałuckiego czy Mariana Gawelewicza. W formacji seminaryjnej zalecano przyszłym księżom, by pochopnie prozelitów z żydostwa do kościoła nie przyjmowali, przestrzegając, że rzadko ze szczerych zamiarów się nawracają. Ostrożność w tej kwestii była oczywiście uzasadniona. W konwersjach niepośrednią rolę odgrywały często czynniki zupełnie pozareligijne, tak społeczne czy ekonomiczne, jak też psychiczne. Zdarzali się nabieracze, którzy dla materialnych korzyści kilkakrotnie przyjmowali chrzest, nieraz nawet u duchownych różnych wyznań. Jednak przypadki tego typu przesadnie generalizowano. Rzadko tylko w publicystyce przypominano postacie wybitnych żydowskich konwertytów z XIX wieku, takich jak karmelita Augustyn Hermann Cohen czy bracia Ratisbon. Takie powszechne nastawienie, wiążące się często z negatywnym stosunkiem do wszystkiego, co żydowskie, sprawiało, że neofici starali się na ogół całą swoją żydowskość zapomnieć i zatrzeć. Nie wnosili zatem do kościoła duchowego bogactwa, jakie odziedziczyli z judaizmu. Uważani przez swoich nowych współwyznawców, nieraz wprost za katolików niższego rzędu, nie mieli się przed nimi czym chlubić. Wartości żydowskiej tradycji nie zostałyby docenione, a co więcej, propagującym je zarzucono by działalność szkodliwą dla chrześcijaństwa. Prowadziło to do paradoksalnej sytuacji, że żydowscy konwertyci stawali się antysemitami, czy tak ich przynajmniej z przekąsem określano. W prasie spotkać można było takie wyrażenia jak przechrzczeni antysemici. Wobec zagłady, w której hitlerowcy kierowali się kategoriami rasowymi, wspomniane stereotypy straciły wszelkie podstawy. Przyjęcie chrztu przez Żyda z punktu widzenia okupantów niczego w jego sytuacji nie zmieniało. Życie można było uratować jedynie pozorując aryjskie pochodzenie, w czym mogła ewentualnie pomóc fałszywa metryka chrztu, przyjętego rzekomo w pierwszych dniach po urodzeniu. I wiele takich metryk wystawiono. Według profesora Władysława Bartoszewskiego, który działał podczas wojny w Radzie Pomocy Żydom Żegota, organizacja ta przez niewiele ponad 2 lata rozprowadziła więcej niż 100 tysięcy fałszywych dokumentów, w tym liczne metryki chrztu. Jednak ta właśnie sytuacja nieraz oczyszczała motywację konwertytów z judaizmu. Tak o ich udziale w nabożeństwach w warszawskim Kościele Wszystkich Świętych, który znalazł się na terenie getta, pisze we wspomnieniach zatytułowanych Historia jednego życia Ludwik Hirschfeld, katolik żydowskiego pochodzenia.
W niedzielę wszyscy chrześcijanie, nie tylko katolicy, chodzili na mszę. Uczęszczali wszyscy, lekarze, adwokaci i ci, dla których chrzest był wyrazem wiary i ci, dla których był symbolem narodowym i ci, którzy w swoim czasie ochrzcili się dla interesu. Ale wszyscy odczuwali potrzebę, by zebrać się przynajmniej raz tygodniowo w kościele na nabożeństwie.
Profesor Hirschfeld zastanawia się nad motywacją tych, którzy w żydowskiej dzielnicy przyjmowali sakrament chrztu.
Dużo ludzi chrzciło się w dzielnicy, i starszych, i młodych, nieraz całymi rodzinami. Były między nimi moje uczennice i uczniowie. Nieraz proszono mnie na ojca chrzestnego. Jakie motywy mogli mieć ci ludzie? Korzyści bowiem nie mieli żadnej. Zmiana wiary w niczym nie zmieniała ich stanowiska prawnego. Nie. Pociągał ich urok religii miłości. Religii wyznawanej przez naród, do którego czuli się przynależni. Religii, w której nie ma, a przynajmniej nie powinno być miejsca na nienawiść.
Ludwik Hirschfeld wspomina jedną ze swoich chrześniaczek z tego tragicznego okresu.
Stoi przede mną w czasie chrztu moja słuchaczka. Nos semicki, usta grube, ale w oczach widzę głębokie pragnienie ludzkiej sympatii, którą chcę odwzajemnić pełnią wezbranego serca. Przyjdą ludzie potężni, chodzący po szczytach społecznych, kapłani nowej religii. I wezmą tę małą żydóweczkę za rękę, uchronią przed nienawiścią i pozwolą jej być dobrą. bo chrześcijaństwo doszło do potęgi, gdyż nieszczęśliwym i wzgardzonym nadało prawo równości i godności człowieczeństwa, równości przed Bogiem, więc może i przed człowiekiem.
Udzielanie chrztu Żydom było jedną z przyczyn męczeńskiej śmierci Ukraińca, błogosławionego Omeliana Kołcza, proboszcza w Przemyślanach koło Lwowa. Tego grecko-katolickiego księdza diecezjalnego, żonatego i ojca sześciorga dzieci, beatyfikował podczas podróży na Ukrainę Jan Paweł II. Wielu Żydów zwracało się do księdza Kołcza z prośbą o chrzest. Przed udzieleniem sakramentu pouczał ich on o prawdach wiary krótkimi katechezami. Kiedyś Niemcy zagonili na rynek w Przemyślanach około setki Żydów, których zamierzali tego dnia wymordować. Ogłosili im:
wy wszyscy idziecie na śmierć. Jeżeli jednak ktoś z was złoży zeznanie, że ksiądz bierze pieniądze albo podarunki za udzielenie chrztu Żydom, ocali swe życie.
Nikt z czekających na śmierć Żydów nie zgłosił się jednak, by złożyć takie fałszywe świadectwo, mimo iż ogłoszenie wielokrotnie powtarzano. Nieraz krytykowano księdza Omeliana za udzielanie chrztu Żydom. Ludziom ubliżającym mu z tego powodu wskazał on kiedyś na grupę ofiar zagłady pędzonych właśnie ulicą. Powiedział:
popatrzcie na tych biedaków prowadzonych na rozstrzelanie. Przechodząc przed cerkwią, żegnają się znakiem krzyża. A dlaczego? Jeżeli chociaż ktoś jeden z tych wszystkich, których ochrzciłem, robi to ze względu na przyjętą wiarę i dlatego jest gotów umrzeć jako chrześcijanin, to ja też jestem gotów znieść wszelkie obelgi za udzielanie chrztu Żydom.
Postawy grecko-katolickiego kapłana nie rozumiał nawet jego własny syn Myron. Był on wtedy klerykiem we lwowskim seminarium. Będąc w domu na feriach świątecznych, próbował przekonać ojca, by przestał chrzcić Żydów, którzy coraz tłumniej przybywali wówczas do jego domu. Mówił mu:
dlaczego ci Żydzi wciąż jeszcze do nas przychodzą? Czy nie widzą, że hitlerowcy likwidują wszystkich, nie robiąc żadnych różnic między ochrzczonymi i nieochrzczonymi? Mordują każdego. Doszukują się pochodzenia żydowskiego do czwartego i piątego pokolenia. Zabijają tych, którzy już dawno byli ochrzczeni. Tato, nie narażaj się w ten sposób na niebezpieczeństwo. Będziesz miał kłopoty z niemiecką policją.
Błogosławiony Omelian spojrzał wówczas na syna przenikliwym wzrokiem i po chwili powiedział mu spokojnie, ale ze smutkiem:
Myron, ty wiesz dobrze, jak jestem dumny z tego, że chcesz zostać księdzem. Niestety jednak nie jesteś jeszcze gotowy. Nie rozumiesz wystarczająco swojego powołania kapłańskiego.
Przyszły męczennik zaproponował synowi, by po wakacjach nie wracał do seminarium, tylko podjął na uniwersytecie studia świeckie. Myron odczuł wówczas ogromny wstyd. Powrócił do seminarium i z czasem został księdzem. Dzięki słowom i przykładowi ojca lepiej zrozumiał znaczenie kapłańskiego powołania. Ksiądz Omelian Kołcz zakończył życie na Majdanku 25 marca 1944 roku. Przed śmiercią w obozie koncentracyjnym tak pisał:
tu jesteśmy wszyscy równi. Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Łotysze, Estończycy. Ze wszystkich obecnych ja jeden jestem księdzem. Widzę tu Boga jedynego i takiego samego dla wszystkich, niezależnie od różnic religijnych, jakie są między nami. Może nasze kościoły są różne, ale w nich wszystkich króluje ten sam wielki Bóg Wszechmogący. Kiedy odprawiam boską liturgię, oni wszyscy razem się ze mną modlą. Odmawiają różne modlitwy, ale czyż Bóg nie rozumie wszystkich języków? Umierają w różnych sytuacjach, a ja staram się im pomóc przejść przez ten most, jakim jest śmierć.
Audycją Aleksandra Kowalskiego kończymy nasze spotkanie z Państwem.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.